Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król. Dzisiaj w studio jest z nami Jarosław Litwiński, menedżer z ponad 20-letnim stażem, który z powodzeniem prowadził w swojej dotychczasowej karierze takie zakłady jak FAM, Victaulic Polska, Stradom S.A., Andoria Mot jako interim manager. Oprócz tego od kilku lat prowadzi firmę wspierającą przedsiębiorstwa produkcyjne oraz prowadzi swoją własną produkcję. Sam o sobie mówi, że jest mistrzem świata w wyprowadzaniu ludzi ze strefy komfortu. Jednym słowem, praktyk. I oczywiście Tomasz Król, wizjoner, twórca, inspirator, założyciel Instytutu Doskonalenia Produkcji, autor bestsellera Lean Management po polsku 11,5 powodu, dlaczego zmiana się nie udaje, w której opisał swoje prawie 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu zmian w polskich firmach produkcyjnych. Temat na dziś to efektywne wdrażanie zmian. Jak pracować ze starymi przyzwyczajeniami pracowników, jak wdrażać zmiany bez walki i dlaczego nie należy zaczynać od 5S.
Jarek, ja się ogromnie cieszę, że się spotkaliśmy po raz kolejny i nagrywamy kolejny podcast, bo akurat ty dla mnie jesteś najlepszą osobą, która powinna powiedzieć, jak pracować ze starymi przyzwyczajeniami pracowników. Ja nie chcę powiedzieć ze starymi pracownikami, bo w ogóle mam taką obserwację, że często ludzie 60-letni bardzo szybko adaptują się do zmian, a 20-latkowie mają z tym problem, bo to jest kwestia kulturowa, genotypu i tam jeszcze inna. Ale ty masz bardzo dużo takich doświadczeń, gdzie miałeś za zadanie przekonać ludzi do nowych metod pracy, wprowadzić te metody pracy, również przekonać kierownictwo, które często ulegało wymianie, tak to powiedzmy oględnie. Jak ty to wszystko prowadziłeś? Jak tobie się to udawało?
Najważniejsze, żeby wprowadzić zmianę, to są jakby dwa tematy. Jeden temat to trzeba wiedzieć, co się chce wprowadzić.
No tak.
Ale nie można przyjść do organizacji i powiedzieć, że będziemy wprowadzać jakąś zmianę, bo dlatego, że ktoś ją gdzieś wprowadził, my zrobimy tak samo. Więc drugą istotną rzeczą, nim zaczniemy zmianę wprowadzać, jest mimo wszystko zrobienie takiego audytu organizacji, tak? Żeby zobaczyć, jaka organizacja jest z punktu widzenia techniki, jaka organizacja jest z punktu widzenia wiedzy, która w organizacji jest, jaka jest organizacja z punktu widzenia jakby takiej ogólnej świadomości, tak? Nazwijmy to świadomości techniczno-organizacyjnej, no i trzeba zobaczyć, jakie procedury tam działają, tak? W większości zawsze mówią, że mamy ISO, ale to jest temat też na inny podcast.
Oczywiście.
No i potem wiedząc, kogo masz, jakich masz ludzi, jaką masz aktualną sytuację i jaką chciałbyś sytuację mieć, trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą, jaką mapę, jaki plan dochodzenia do
tej pożądanej sytuacji.
Sytuacji możesz mieć. Powiem tak, możesz być mistrzem świata, możesz być najlepszy, jeżeli chodzi o wprowadzenie zmiany, jeżeli nie uda ci się przede wszystkim przekonać kluczowe osoby. I kluczowe osoby to czasami są menedżerowie, bo oni muszą mieć wpływ na to, jak się pracuje. Ale oprócz menedżerów powinieneś przekonać jeszcze kilka innych osób na produkcji, żeby chciały pewne rzeczy zrobić. Więc musisz tych ludzi poznać, musisz ich zidentyfikować i musisz w jakiś sposób zachęcić.
Ale ja chcę poradzić. Właśnie oni mają jakieś przyzwyczajenia. Każdy ma jakieś przyzwyczajenia, nawet jak rok pracuje. Ja powiem ci szczerze, że zauważam, że często po 3 miesiącach pracy z klientem, gdzie nie jestem tam codziennie, tylko nie wiem, 2 razy w tygodniu albo raz w tygodniu, to po 3 miesiącach też przesiąkam tym klimatem często. Więc jak taki człowiek jest tam codziennie od wielu lat, to on bardzo trudno będzie zmienić jego przyzwyczajenie.
Okej, najważniejsze jest to, żebyś ty nie przesiąkł. No bo generalnie jak zaczynasz traktować to, co się dzieje, jako sytuację normalną, niestety zawsze się tak zdarza, jak w organizacji jesteś przed pewien okres czasu, ale musi być taki poziom, poniżej którego nie zejdziesz. Musisz tych ludzi znaleźć. Tak mi chodzi po głowie teraz, jak mi zadałeś to pytanie, że w jaki sposób trzeba otworzyć ludzi i zmusić ich do tego, żeby zaczęli myśleć. I ja powiem taki przykład. Może on nie jest najlepszy, ale tak mi się zdarzyło całkiem niedawno zareagować. Największe, po co zmiana? Tak naprawdę zmiana służy temu, żeby w firmie było lepiej, żeby ludziom się lepiej pracowało, żeby było bezpieczniej, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby firma zaczęła zarabiać założone pieniądze, tak? W firmach, szczególnie takich przemysłu ciężkiego, w którym ostatnio współpracuję, chociaż z innymi też, głównymi kosztami, w większości firm to są tak materiały, ludzie i w tym przypadku energia. Rozmawialiśmy o piecach indukcyjnych. Wszyscy mamy doświadczenie z gotowania zupy i wiemy jedno, że jak zupę przykryjemy przy gotowaniu przykrywką, to ilość prądu albo czas, który potrzebujemy na ugotowanie tej zupy, skraca się znacznie. Powiem szczerze, że stopienie metalu jest bardzo, bardzo podobnie. No jak topisz metal i masz tam powyżej 1300 czy nawet 1500 stopni, no i nie przykrywasz tego pieca przykrywką, no to bardzo duża część energii zostaje wypromieniowana. Poszedłem na halę, prosiłem kilka razy i przełożonego, i mistrza, żeby zwracali uwagę na przykrywanie tego pieca podczas procesu topnienia. No niestety nie było to robione w sposób częsty. Więc wyciągnąłem z kieszeni 20 zł, dałem operatorowi, zapalniczkę jeszcze przyniosłem, mówię, spal. Słuchajcie, takiej konsternacji to ja dawno nie widziałem. Dlaczego mam to spalić? Wie jak to dlaczego? No bo robisz to codziennie. Po kilka razy dziennie. Jak to? Ja mówię, ty wiesz ile kosztuje kilowatogodzina energii? A wiesz ile tracisz w momencie, kiedy generalnie piec nie jest przykryty? No nie wiem. No to powiem, że to kilka razy więcej niż te 20 zł. No jak to jak świetnie idzie tutaj, to dlaczego nie spalisz tych 20 zł? I słuchaj, zaczął myśleć. Więc jedna rzecz, wracam do naszego podstawowego rozmowy, zmusić tych ludzi, żeby zaczęli się zastanawiać.
Albo otworzyć po prostu w jakiś sposób.
I tak, akurat na tego trafiło, bo mi bardzo pomógł, tak? I w tym momencie zużycie energii spadło. Ale trzeba znaleźć właśnie takich liderów i trzeba z nimi rozmawiać i pokazywać im, że może być inaczej. No bo to nie jest tak, że oni też jak pracują 20 lat w jednym zakładzie i zawsze tak było, już zresztą to jest moja najmniej ulubiona odpowiedź, jak się pytam, panie Jusku, a dlaczego pan tak robi?
Zawsze tak było.
Ale już 20 lat tak robię.
Zawsze tak robimy.
No i zawsze mam takie, powiem szczerze, gule, ale już umiem sobie z tymi gulami radzić.
Ja sobie wtedy wizualizuję, że ten człowiek raczkuje do mnie, bo zawsze raczkował, to potem już
przesuwa. Ale on nie umie inaczej. W związku z tym trzeba znajdować takie... Znowu wracamy do takich szybkich zwycięstw, czy quick winów. Trzeba im pokazać, że jak zrobią dwie czy trzy rzeczy, to mogą z tego coś mieć. No i trzeba znaleźć coś takiego, żeby mu się lepiej pracowało. Przy naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie to zrobić. I wystarczy, żeby tym ludziom, oni coś zrobią, im się poprawiają warunki pracy, albo ich pochwalisz, bo coś zrobili i coś to zakładowi przyniosło i na przykład jak zaczęli przykrywać, to zużycie prądu średnio na tonę było takie, więc można dać im jakąś tam premię, tak? Bo nie spalił tych 20 zł, to te 20 zł czy tam coś mu dać. I oni w tym momencie, niektórzy traktują to, okej, tak się stało i trzeba tak wykonywać, ale niektórzy zaczynają się zastanawiać, o, to może zrobimy coś jeszcze, nie? I wystarczy mu zadać pytanie, panie Jusku, a co by pan jeszcze zrobił? No i pan Józek mówi, no jak tak kiedyś myślałem, to jakbyśmy tutaj to zrobili, to byśmy zaoszczędzili, albo byłoby lepiej. I zaczynasz budować liderów zmiany. Jak już masz tych ludzi i zaczynasz z nimi mieć dla nich czas, rozmawiać z nimi, dawać im zajęcia i dać im taką możliwość posiadania wpływu na to, jak w zakładzie jest, to nagle się okazuje, że zaczyna się coś dziać.
Że no, oni zmieniają swoje przyzwyczajenia?
Wiesz co, trzeba, tak, tak. Ja zazwyczaj robię tak, łapię tych liderów zmiany, robię im zazwyczaj jakieś szkolenia, tak? Korzystam z jednej strony z takich informacji typu szkolenie, prezentacja i tak dalej, ale zazwyczaj większość szkoleń staram się robić w postaci warsztatowej, że coś robimy, jest warsztat jednodniowy, jest efekt, tak? I możemy coś pokazać. No i nagle się okazuje, że tam robiłeś warsztaty prawie z wszystkimi, z tego tam 10 osób są ludzie, którzy chcą, którzy widzisz, że aż ich nosi, no bo są takie osoby, które w życiu nic nie wymyślą, nie? Jak im powiesz, że tędy masz chodzić, to mimo tego, że mu zrobią chodnik inaczej, to on i tak będzie chodził tam tędy, bo całe życie chodził.
No właśnie, i co wtedy? Czy ty uważasz, że należy takich ludzi karać? Jak już użyłeś tego przykładu, robimy linię wyznaczającą drogę na hali, a ludzie odkładają na drogę elementy.
Znaczy, wiesz co, karać. Wprowadziłeś coś nowego, to karanie od razu nie jest potrzebne. Trzeba tłumaczyć, pokazywać, ustalać standardy. No i powiem szczerze, przychodzi taki moment, kiedy ktoś w sposób permanentny, chyba już jest złośliwy, bo chyba nikt nie ma takiej małej inteligencji, że jak ktoś ci każe, a ty robisz to, to chyba robisz to specjalnie, nie? No to przecież jedna rozmowa, druga, trzecia, no a czwarta to powiem szczerze, jest wyciąganie konsekwencji. Ale myślę, że wyciąganie konsekwencji od opornych nie jest tematem tego castu.
Ale to jest ciekawe, bo mieliśmy mówić o tym, jak pracować ze starymi przyzwyczajeniami pracowników. No i często, ja zauważyłem przynajmniej, że jest taki moment, kiedy trzeba reagować, kiedy trzeba być konsekwentnym. Jeśli właśnie masz tą drogę narysowaną i ludzie po niej nie chodzą, albo nie stosują środków ochrony osobistej, albo coś tam, no to oczywiście jestem daleki od karania ludzi, ale takie przykładne wyciągnięcie konsekwencji powinno być wskazówką.
Ja nie mówię, że nie. Ja tylko mówię, że przez pierwszy okres czasu dwóch czy trzech ludzi coś wymyśliło. Ma to przynieść nam efekt. Ktoś z przyzwyczajenia gdzieś położył. Okej. Józek, no specjalnie nam to robisz. Znaczy, różne sposoby rozmowy są. Tak naprawdę rozmowa zależy też od typu człowieka, z którym rozmawiasz, tak? Mhm. Z jednym możesz wzbudzić poczucie winy, jednego możesz w jakiś sposób przeciągnąć na swoją stronę, a drugiego musisz, powiedzmy, ostro mu powiedzieć, od dzisiaj tak ma być, jak zrobisz tak, to cię wywalę z roboty. Aha. No i teraz przychodzi taki moment, mówisz, od dzisiaj panowie, już tyle czasu z wami spędziłem, już 90% ludzi stawia tak jak trzeba, a 10 ciągle nie, no to nagle tych 10 trzeba ukarać, no sorry. To nie jest towarzystwo wzajemnej adoracji, to jest praca, to jest bardzo często bezpieczeństwo ludzi, tak?
Tak, tak. Dokładnie. No, znaczy, czy to semantyka już, semantyczna różnica, czy wyciągać konsekwencje, czy karać, bo uważam, że to, co powiedziałeś, to jest taka forma regulaminu, forma umówienia się z ludźmi na coś, takich zasad, prawda? I potem, jak ktoś nie przestrzega zasad, no to zna konsekwencje, nie? A to też mnie zawsze intryguje. Czy jak ty wprowadzasz zmianę w firmie, to czy zawsze zaczynasz od 5S?
5S. Ja w ogóle powiem szczerze, zauważyłem kilkukrotnie, że nazywanie, bo my wszyscy będący w środowisku menedżerskim, tak? Będący w środowisku linowym, no niestety, chociaż ja się staram bardzo, żeby tego nie robić, używamy makaronizmów.
Tak.
No i mam fabrykę, mam tam osoby, powiedzmy w wieku tej chwili tam średnia fabryczna jest 50 parę lat, dużo osób z starszych wiekiem, tak? No i teraz wyobraź sobie, że ja idę do tych panów i mówię do nich, zrobimy 5S. Co on od nas chce, nie? Więc powiem tak, nie zawsze zaczynam od 5S.
Czasami... Nie, ja o to zapytałem, bo ja oczywiście mam podobne zdanie, ale często ludzie piszą w książkach, że musisz zacząć od 5S, to jest klasyka i na tych wszystkich forach linowych się pojawia pojęcie, że 5S jest podstawą wszystkiego i każdej zmiany.
Znaczy generalnie 5S jest bardzo dobrym narzędziem i ono bardzo pomaga przy wprowadzeniu zmiany z jednego powodu. Prowadzenie pewnego uporządkowania powoduje, że lepiej pewne rzeczy widać. Ale teraz jest pytanie znowu, jak bardzo ten 5S wprowadzać, tak? No, ja z wykształcenia jestem tak naprawdę biotechnologiem. I ja wiem jedno, i tutaj kilka takich doświadczeń miałem biotechnologicznych, że jeśli pewne rzeczy wprowadza się za szybko, to się pewne rzeczy zabija.
Tak.
Więc lepsze są zmiany wprowadzone ewolucyjnie niż rewolucyjnie. Przy czym znowu ktoś złośliwy mi kiedyś powiedział, że moja ewolucja dla większości ludzi jest rewolucją, więc... ale złośliwy był. Także, więc trzeba pewne kroki jakby przygotować i nie trzeba od razu całego 5S zrobić. Słuchajcie, w ogóle 5S. Tak naprawdę trzeba powiedzieć pracownikom, posprzątajmy, zróbmy porządek. Po co to tutaj leży? Czy to ci jest tutaj potrzebne, tak? Pewne rzeczy można nauczyć na przykład dwóch czy trzech ludzi, na przykład kierowników i powiedzieć, słuchaj, zróbmy sobie porządek, przejść, po co ci to jest potrzebne i nawet nie nazywać pewnych rzeczy, tylko zwracać na pewne rzeczy uwagę.
Jeśli masz proces, gdzie cały czas, nie wiem, trociny na przykład powstają i cały czas się brudzi ten obszar, to czy jest sens go sprzątać w ogóle?
A dlaczego nie?
A dlaczego tak, skoro się tak ubrudzi?
Ale ja powiem inaczej, ale te trociny przybywają, no to kiedyś będzie więcej niż maszyny.
No tak.
No więc trzeba ustalić złote zasady. Znaczy powiem tak, głupotą jest, bo spotkałem już takich, którzy w czasie dnia mówią, tam nie może leżeć trocina. Jak ona wypada z tej maszyny, to leży.
Ale to chciałem właśnie usłyszeć.
Ja generalnie mam jedną zasadę. Nie nazywam tego od początku 5S, ale mówię pracownikowi tak. Przychodzisz jutro do pracy, jak byś chciał zastać swoją maszynę? Chcesz najpierw kurde sprzątać, żeby się dostać do pulpitu? Czy chciałbyś, żeby pulpit był ogólnie dostępny? Chciałbym, żeby dostępny. No to jak tak byś chciał, to zostaw tak koledze, tak? Albo bardzo często idę i mówię, coś tam leży, tak? Nie posprzątali. Ja mówię, nie przewrócisz się? Nie przeszkadza ci to? No przeszkadza. No to czemu tego nie podniesiesz? I dopiero, wiesz, przyzwyczajając ich, że chodzisz i... Znaczy, tutaj wróciłbym do gęby, tak? Mówimy gęba. No ja uważam, że zarządzający, wprowadzający zmianę musi dużo czasu spędzać na produkcji i musi się pytać ludzi, bo znowu, wprowadzanie czasami 5S wygląda tak, posprzątajmy to. Wyrzućmy wszystko.
Tak.
No ale jak ty nie wiesz, do końca nie znasz procesu i nie wiesz, czy to jest potrzebne, no to przesuń jedno, wyrzuć drugie. Nie nazywaj tego od razu całymi warsztatami, nie nazywaj tego procesem. I powiem tak, ludzie zrobili jedno. Jak pójdziesz i podniesiesz 3 razy papierek, to oni się stawiają, kurde, przyszedł dyrektor, czy przyszedł ten tam dziwny, co tam w krawacie chodzi i tak dalej, podniósł papierek, to może ja też podniosę, albo nie będę rzucał, tak? Więc bardzo ważne jest dawanie takich drobnych przykładów.
No tak, z dziećmi, no.
No i to generalnie działa. A potem możemy sobie powiedzieć, okej, zróbmy warsztaty, tak? Słuchajcie, zobaczcie, fajnie jest zrobić też zdjęcie na początku i za 3 miesiące im na przykład pokazać, patrzcie, jak wasze stanowiska się zmieniły. Widzicie różnicę? No bo tak jak to, wiesz, mija tak w sposób... jakby bez rejestracji, to nikt nie zauważył, że przez 3 miesiące się zmieniło. No tak, jak im pokażesz zdjęcie, patrzcie, Słuchajcie, jesteś, fajną rzecz zrobiliście. Chcielibyście, żeby tu było jeszcze lepiej? Tak, no i wtedy można wejść z warsztatami. Słuchajcie, bo jest taki program, on się nazywa 5S. On się składa z tego. Możemy tutaj zrobić takie warsztaty, zobaczycie, jak będzie fajnie, nie? Mhm. Ale znowu, z tymi warsztatami trzeba być gotowym do tego, kiedy ludzie są gotowi. I są organizacje, kiedy możesz wyjść i drugiego dnia zrobić warsztaty 5S. Aha. Są.
No ale mówi się, że to jest właśnie taki fundament wszelkich wdrożeń, linu, już nie używając takiej nomenklatury trudnej. No to, że jak się nie zrobi 5S, to nie ustali się zasad i wtedy ludzie nie wiedzą, jak mają pracować. I bardzo trudno będzie ich przekonać do czegoś jeszcze innego, czegoś bardziej skomplikowanego, do, nie wiem, przestrzegania zasad pracy standaryzowanej, jeśli nie zrobi się 5S. I co ty o tym myślisz?
No ja myślę tak, że to jest baza i to jest, to jest jedno z pierwszych narzędzi, które trzeba wprowadzać, ale ja nie zawsze uważam, że trzeba wszystko robić zgodnie z podręcznikiem. Czasami można w zależności od sytuacji zastosować pewien miks, tak? Mhm. Aczkolwiek 5S jest jednym z pierwszych narzędzi. Tak jak powiedziałem, jak się poukłada pewne rzeczy, to więcej rzeczy widać. Mhm. I 5S pomaga standaryzacji.
No to,
ale tak, standaryzacja jest częścią 5S, tak?
Mhm. Mhm. Lub 5S jest częścią standaryzacji, to, zależy
znaczy, na to. To tak jest, że te procesy są tak ze sobą połączone, że... Ale mówię, taka duża akcja 5S-owa, no byłem w zakładzie amerykańskim, tak, gdzie wprowadzono 5S, zrobiono tabelki, bo ja już mówię, ja myślałem o całym systemie, tak? System oceny i tak dalej, posprzątano raz, drugi, trzeci, po trzech miesiącach to nie działało.
To wróciło, no oczywiście.
Dlaczego? No bo tak naprawdę nie było kultury
5S. Nie było zrozumienia, tak.
Nie było
tak.
kultury, więc najpierw trzeba zbudować gotowość ludzi do przyjęcia kultury, potem budować tą kulturę, dodając im narzędzia, tak? I 5S nie musi wyglądać tak jak we wszystkich zakładach, bo na przykład już widziałem biurko, gdzie gumka do gumowania miała swoje miejsce, tak? A dla mnie na przykład, tego się nauczyłem w Oplu od mojego menedżera, że tak naprawdę ważne jest, żeby na biurku na koniec twojego dnia był pewien porządek, tak? Albo najlepiej, żeby w biurku nie było nic, wszystko, żeby było albo w korytkach, albo w segregatorach. No, no i, tak. zrobił taką akcję kiedyś.
Ale to masz ciekawą rzecz powiedziałeś, bo ostatnio czytałem książkę Kreatywność S.A. Ed Catmull napisał tą książkę. I tu sobie przypomniałem właśnie i tytuł, i autora.
Kurde.
Ponieważ duże wrażenie zrobiła na mnie ta książka. Otóż Ed Catmull jest jednym z, znaczy w zasadzie wieloletnim prezesem Pixara. I on pisał o tym, jak tworzyli kulturę pracy i tak dalej, i tak dalej. I był taki moment w tej książce, kiedy Disney kupił Pixara, ale Steve Jobs, który sprzedawał Pixara Disneyowi, zapewnił, że kultura organizacyjna nie będzie naruszona w tym Pixarze, a wręcz, że ta kultura, która wypracowała bardzo fajne filmy, inne podejście do filmów i kreatywność dużą, będzie zaszczepiona w Disneyu. No i zadaniem tego prezesa, który był, jak gdyby podczas tej fuzji był na pozycji podrzędnej, było przejście się i zobaczenie, z kim ma do czynienia w Disneyu. No i jak on przechodził przez poszczególne stanowiska, to zauważył, że na biurku, oczywiście to mówimy tu o grafikach, animatorach, czyli głównie praca biurowa, na biurku było totalnie posprzątane i on był w szoku, że artyści potrafią mieć taki porządek na biurku. I okazało się, że potem się okazało, że oni specjalnie posprzątali to na jego przyjazd, bo oczekiwali, że on będzie o to pytał i będzie się dziwił, że mają taki bałagan na biurkach. No i pierwsze, co zrobił, to oczywiście poprosił, żeby ludzie wrócili do normalności, czyli tam te swoje kąciki, misie poprzylepiali i coś tam jeszcze. Więc okazuje się, że w firmie, jaką jest Pixar, w tej kulturze organizacyjnej, która ma chyba teraz około 1500 ludzi, sam Pixar, gdzie są sami artyści, twórcy, choć wielu z nich jest tak naprawdę rzemieślnikami, bo zajmuje się animacją czy takimi standardowymi rzeczami, a niekoniecznie tworzy, no ale oni wszyscy uważają się za artystów i lubią być tak postrzegani. No więc tam wprowadzenie takich sztywnych zasad, że gumka od ołówka ma być zawsze w korytku, niekoniecznie by się sprawdziło.
No ale to ja zawsze jestem przekonany o jednej rzeczy, że nie ma idealnych standardów linowych, które można wprowadzić na zasadzie kopiuj, wklej w każdej organizacji, tylko w każdej organizacji trzeba przygotować lokalną wersję tego, co się dzieje, tak? I ja pracowałem i w zachodnich firmach, i pracowałem przecież na zachodzie, tak z ludźmi stamtąd, tak? Miałem kilka oddziałów, które nadzorowałem. Miałem ludzi w Polsce i zupełnie inaczej prowadzi się pracę w zakładzie w Częstochowie, zupełnie inaczej są pracownicy na Śląsku, a zupełnie inni są pracownicy, powiem szczerze, poza linią
demarkacyjną,
tak? Na terenach odzyskanych. I I ci ludzie naprawdę pracują inaczej i to ciągle jeszcze widać i mają inne podejście. I nie można rzeczy, które działały w Katowicach, z automatu wprowadzić, powiem szczerze, w Gdańsku. Uh-huh. 80% tak, ale trzeba zostawić im pewną różnicę. I teraz, jeżeli ustalamy, że na przykład na biurku może leżeć wszystko, ale nie może z tego biurka spadać, no to ustalmy, że to jest standard. Okay. Jeśli ustalamy, że 60% biurka musi być czyste, a na 35% możesz mieć tam, powiedzmy, pluszowego misia, bo tak chcesz, ale ilość zabawek jest ograniczona do 5, to jest standard. Mhm. Ale jeśli ludzie potrzebują tych zabawek i to przynosi dobry efekt na zasadzie dobrej atmosfery, lepiej im się pracuje, to po co im to zabierać?
Tak jest. Wtedy częścią tej standaryzacji jest właśnie to, że każdy coś ma na biurku i...
Że może mieć, może, znaczy nie, no znowu nie każmy, bo ja na przykład nie mam misiów na biurku. Jakbym poszedł pracować, no może by mnie nie przyjęli, dlatego nie wiem, ale jakbym poszedł pracować do Pixara, załóżmy, bo jestem dobry w czymś tam i dobrze coś tam rysuję, no nie muszę mieć tam misia. Ale generalnie jak będę go miał, to nikt nie będzie miał przeciwko.
Uh-huh. Zastanawiam, czy ja miałbym misia na biurku. Chyba nie miałbym. Ja, ponieważ ostatnio pracuję dużo z domu, to wprowadziłem sobie taki swój standard. W zasadzie to trochę eksperymentuję. Na 5S, na czyste biurko. Otóż moim standardem jest to, że biurko ma wielkość kartki A3 i znajduje się na nim tylko komputer. I po prostu nie mam miejsca, no położę sobie łokcie i już kończy się biurko. Więc to jest taki mój sposób na to, żeby nie mieć za dużo, żeby po prostu mieć odpowiednio mały obszar.
Znaczy, ja się zajmuję 5S i powiem szczerze, nie zawsze mam porządek w papierach. Mhm. Ale mam jeden zwyczaj. I tak się to wyrobiło. Mam papiery, nad którymi pracuję i nie jestem w stanie ich za każdym razem wkładać do segregatora, więc póki one są nieopracowane do końca, to zbieram, zrobiłem sobie kilka wieszących pudełek na ścianie. W moim też pracuję w domu, tak? No i póki one nie są posegregowane w segregatorach, to wiszą w kilku wieszących pudełkach i wiem, że jak one tam są, wyciągam je, pracuję, wkładam je z powrotem. One nie wyglądają najładniej, no bo jak je wkładam do pudełek, no to wyglądają jak wyglądają, ale nie ma ich na biurku. Aha. Kończę pracę, są w pudełkach.
No tak, to, ale wracając jeszcze do takich przyzwyczajeń ludzi, które oni mają, to ostatnio też doświadczyliśmy z moją małżonką Ewą takiej sytuacji, gdzie zmniejszyło nam się biuro, firma i zastanawialiśmy się nad tym, czy zostawić sobie to biuro, czy nie, czy przenieść się gdzie indziej. No i przez chwilę pracowaliśmy z domu, de facto dalej to robimy i okazało się, że tak naprawdę nie potrzebujemy tego biura. Więc być może takim sposobem na przekonywanie ludzi, żeby wychodzili z tej, jak ty potrafisz wyprowadzać ludzi ze strefy komfortu, jest to, żeby pozwalać im eksperymentować. Bo wydaje mi się, że gdybyśmy pozostali przy tym biurze tylko dlatego, że zawsze było biuro i że zawsze każdy miał biurko i tak dalej, no to pracowalibyśmy bardzo nieefektywnie. W tej chwili pracując z domu, nie mamy ale w ogóle
to jest
potrzeby.
Bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś. Ciebie akurat zmusiło życie do tego, żebyś zobaczył, że może być inaczej. Wracamy do tego, że ludzie mówią 20 lat tak robię. Po to są potrzebne osoby z zewnątrz, tak, które widziały 10, 15, 30, 150 różnych rozwiązań tego samego, żeby zadać ci pytanie. Naprawdę tego potrzebujesz? A co by było jakby? A zastanów się, co się stanie,
gdy... Tak, i mimo, że ja takie pytania zadaję kilka razy dziennie w różnych firmach, różnym klientom, no to w stosunku do siebie być może łatwiej by było mi zaakceptować pewne rzeczy, nie zadawać tych pytań, a warto właśnie...
Bo nigdy mnie nie zaprosiłeś, żebym ci zrobił porządek duży.
No tak. A to dotyczy wielu różnych aspektów, na przykład tego, że przestałem jeździć samochodem, tylko pociągiem, żeby nie tracić czasu i tak dalej, i tak dalej. Zauważam, że jak o tym opowiadam, to dla ludzi to jest jakiś wow, rewelacja, naprawdę jeździsz pociągiem. Myśmy nie jechali pociągiem 20 lat z mężem w ogóle. Więc ludzie nie zadają sobie takich ćwiczeń, ludzie nie lubią wychodzić ze strefy komfortu i nie sprawdzają, gdzie ta strefa w ogóle jest. Jechanie pociągiem od jednego z klientów, samochodem jadę tam, ostatnio jechałem 2 godziny, natomiast pociągiem wraca się 5 godzin, plus przesiadka jeszcze z Katowic, muszę się dostać do Gliwic, to jest do 6 godzin. Oczywiście ten czas mogę w pełni wykorzystać, robić różne rzeczy, no ale umówmy się, to jest 3 razy dłużej i mniej komfortowo, więc to jest coś, na co nie stać wielu ludzi, a dla mnie jest to taki sprawdzian, że widzę, czy efektywnie ten czas wykorzystuję, czy nie.
Znaczy ja akurat jeżdżę pociągiem, ale jeżdżę pociągiem wtedy, kiedy jest to mi opłacalne, czyli po prostu mogę dojechać w podobnym czasie, tak, nie mam problemu z parkowaniem, nie mam problemu z przesiadkami i tak dalej, i tak dalej. Na przykład do Warszawy od dawien dawna jeżdżę pociągiem, tak, podjeżdżam do Zawiercia ode mnie, nie mam problemu, po Warszawie poruszam się tak, jak się poruszam, ale wszystko jest okej, tak? Uh-huh. No ale jak rzeczywiście miałbym jechać pociągiem 6 godzin, a samochodem 2, to wybrałbym 2 godziny samochodem.
Okej, ale 2 godziny samochodem możesz robić tylko i wyłącznie, możesz tylko i wyłącznie obserwować ruch uliczny, albo słuchać podcastów, albo nie wiem, jakiejś audycji, bo nie bardzo możesz obejrzeć film, chociaż mi się zdarzało. Nie powinieneś tego robić. A w pociągu możesz robić to, na co masz ochotę. Możesz nawet się zdrzemnąć, przejść się. Ja próbowałem się zdrzemnąć kiedyś w samochodzie za kierownicą i to jest dosyć ryzykowne.
No, źle się to kończy, tak. Znaczy, ja powiem tak, odejdźmy od tematu, co robimy w samochodach. Ja generalnie w samochodzie mam bardzo często swoje biuro i tak naprawdę większość czasu w samochodzie gadam przez telefon. Aha. Mam do załatwienia. Znaczy, staram się zorganizować swoją pracę, że mam coś do omówienia z kimś.
No tak.
To staram się po prostu zrobić 3, 4, 5 rozmów w czasie powrotu i na głośno mówiącym można.
W pociągu nie mógłbyś?
W pociągu nie mógłbym.
Aha. A po cichu jakbyś rozmawiał?
Nie potrafię, jak słychać.
Okej. Okay. No, a powiedz mi jeszcze, Jarek, o takiej sytuacji. Jest firma, w której no, pracuje powiedzmy około 200 osób i jest tam zarząd, oczywiście jak to w każdej firmie, jest szef produkcji, dyrektor produkcji i po kilku miesiącach pracy z tą firmą udało się wypracować bardzo ciekawe rozwiązania, bardzo ciekawe oszczędności tam poczynić, bardzo spore. I natomiast większość pomysłów, jeśli nie wszystkie, jest torpedowana przez dyrektora produkcji. Dyrektor produkcji jest kolegą prezesa zarządu, ale to nie ma znaczenia większego, natomiast ma to o tyle znaczenie, że oni razem pracowali kiedyś 40 lat temu w jakiejś firmie, w której już dawno nie ma i z niej mają te przyzwyczajenia i po prostu mają do siebie bardzo duże zaufanie i prezes wierzy dyrektorowi produkcji, ma do niego zaufanie, że to co on, ten sposób pracy jego jest wartościowy i mimo, że okazuje się, że przez te 40 lat cały rynek się zmienił, metody się zmieniły, ludzie się zmienili, ich charaktery, ich przyzwyczajenia, ich kultura organizacyjna i kultura pracy, to jednak te pomysły są torpedowane przez szefa produkcji. No i teraz jak byś sobie poradził z taką sytuacją?
Znaczy, pytanie w jakim momencie bym był. No ja pamiętam taką sytuację, kiedy ja zarządzałem w jednym czasie 2 organizacjami, tak? I w jednej i drugiej wprowadzałem zmiany. Wróćmy do tego, bo mówiliśmy, żeby wprowadzić zmianę, potrzebujesz liderów. Ja rozumiem, że mamy ludzi, którzy chcą na dole pewne rzeczy zrobić, ale nie da się wprowadzić zmiany, jeżeli cała organizacja, w tym management i główny menedżer, dyrektor generalnie tego nie chce. No jak nie będzie tego chciał, no to ludzie będą... Wprowadzanie zmian jest bolesne. Zawsze kosztuje jakąś energię.
W związku z tym, ból jest nieodzowny, cierpienie jest w opcji.
W związku z tym, jeżeli dyrektor produkcji pozwoli na to, żeby pewne rzeczy się nie działy, albo będzie kierował tak, żeby się nie działy, no to generalnie większość ludzi pójdzie po najmniejszej linii oporu i nie będzie tych zmian wprowadzało, a ci, którzy będą chcieli, no to będą, może się zdarzyć, że nawet będą szykanowani. Więc przy wprowadzeniu zmiany ta część kierownicza, zarządcza, no musi przynajmniej, jeśli nie jest bardzo za, to nie może przeszkadzać, tak? I musi przynajmniej, powinna współpracować, ale jeśli nie współpracuje, to powinni przynajmniej udawać, że im na tym zależy.
No tak, tylko widzisz, to jest takie jak na poziomie deklaratywnym, jak ja to nazywam. Czyli w momencie, kiedy tam jest konsultant, kiedy pojawiają się, robi się warsztaty, pojawiają się jakieś konkretne pomysły, no to wszyscy są zadowoleni, ale kiedy tego konsultanta już nie ma, to wszystko wraca do starego.
No okay, no.
Zarząd się tym nie zajmuje, bo po prostu ufa dyrektorowi produkcji.
Ja bym powiedział jedną rzecz. No, ja akurat byłem wodzem takich dwóch organizacji i muszę powiedzieć, że tak się jakoś złożyło, że w jednej z tych organizacji, w tym samym czasie, gdzie wprowadziłem zmianę, cała kadra zarządzająca została, a w drugiej organizacji niestety wszyscy
się wymienili.
W okresie 2,5 roku zostali wymienieni. No bo...
Ale trudno wymienić prezesa zarządu.
No akurat ja zostałem tam wprowadzony po to, znaczy ja byłem prezesem, ale zostałem tam wprowadzony właśnie po to, żeby wprowadzić zmianę i te osoby, które generalnie wykazywały minimum zainteresowania i chęci zostawały, a te, które po prostu były wbrew i robiły tylko działania pozorne, no to się ich pozbywałem. Ale wracając do rozmowy konsultanta, no ja myślę, że ja bym to osobiście rozegrał na 2 sposoby. Pierwsza rzecz, mimo wszystko popracowałbym z tym panem, próbował z nim pracować i pozwolił mu, znaczy zarządziłbym, nie tak? Niektórzy nazywają to manipulacją. Pozwoliłbym mu osiągnąć sukces. Czyli generalnie postarałbym się, żeby wyglądało tak, że on coś wymyślił i coś zrobił i to przyniosło pewien efekt. I jeszcze generalnie zarządziłbym prezesem, żeby on o tym efekcie wiedział i prezes, żeby go za to pochwalił. I założyłbym, że jeżeli coś mu się udało i nikt by nie chciał, żeby to była robota konsultanta, tylko wszyscy by mówili, że to jest robota tego pana, to może by mu się w głowie coś przestawiło.
No ale właśnie takie sytuacje były i dalej...
Powiem szczerze, a jeżeli nie, no to myślę, że czekałaby mnie bardzo długa rozmowa albo taka trudna rozmowa z panem prezesem i zapytałbym się pana prezesa, czy tak naprawdę on wie, co się tutaj dzieje i wie tak naprawdę, no bo prezes na was zdecyduje się na konsultantów, płaci im pieniądze. No ja też uważam, że jak płaci mi pieniądze, to powinien przynieść efekt, tak? No bo tu nie chodzi, ja dostawał, tylko chodzi o to, żeby robota była zrobiona. Jeśli nie ma efektów tej pracy, no to powiedziałbym mu, dlaczego nie ma tej efektów pracy i zastanowiłbym się z nim, co on dalej ma zamiar z tym fantem robić.
No tak, tak. To jest taki klasyczny przykład, kiedy wracamy, wolimy narzekać i wracamy do starego, a nie chcemy decydować się na wyjście z tej strefy komfortu.
No ale ja powiem tak, czasami wracam do takiej porównania z ogrodem, tak? No zostajesz ogrodnikiem. No i są ogrody, powiem szczerze, angielskie, są ogrody francuskie, są ogrody japońskie. No dostajesz ogród i nagle decydujesz się, że w działce chcesz zrobić ogród francuski, tak? No i tak przycinasz te roślinki, no ale jak jest jakaś roślina, która akurat w tym momencie nie pasuje ci do koncepcji tego ogrodu, no to powinieneś ją wykopać i zasadzić ją w innym ogrodzie, tak? Dać mu szansę na rozwój w innych okolicznościach przyrody.
Tak, no to tak ogólnie, a czy masz jeszcze jakieś takie triki na pracę ze starymi przyzwyczajeniami pracowników, na to, żeby przekonać ludzi do tego, że można inaczej?
Znaczy trzeba im pokazać, że to jest dla nich.
A skąd w ogóle wiesz, że to zadziała? Bo na przykład, no wyobraźmy sobie, że jak już mówiliśmy o tej drodze wielokrotnie, jest droga, która przebiega przez środek hali i teraz twój pomysł jest taki, żeby na tej drodze postawić jeszcze jedną maszynę, ponieważ to będzie bardziej efektywne i tak dalej, i tak dalej. I chciałbyś ją przenieść bardziej w lewo. I teraz ludzie zawsze chodzili tamtą drogą. Jak, skąd wiesz, czy to będzie
jak
lepsze?
Jak postawisz maszynę, to tak nie będzie innego wyjścia. Ale,
no tak.
Ale powiedziałbym inaczej. Mimo wszystko, przy wprowadzeniu zmiany, tak jak powiedziałem na początku tego naszego spotkania, znalazłem takie rzeczy, a na pewno da się znaleźć, które pokażesz ludziom, że będzie to dla ich dobra, że będą mniej musieli pracować, mniej chodzić, mniej dźwigać, żeby ta zmiana coś im przyniosła. Jesteś w stanie znaleźć takie rzeczy. Jeśli im to przyniesie, że będzie im się łatwiej pracowało, to oni zaczną się zastanawiać, niektórzy, bo nie wszyscy, ale niektórzy ci się zaczną zastanawiać.
Oczywiście, ja też mam podobne zdanie, bo kiedyś też przekonałem się, że jeśli chodzi o związki zawodowe, ty wiem, że bezpośrednio z nimi pracowałeś.
Pracuję.
Ja miałem taką sytuację, że na szkoleniu było kilku związkowców, tam w grupie powiedzmy 20-paroosobowej było kilku związkowców i oni zdominowali dyskusję i wręcz pokazali te swoje argumenty. I po kilku takich porażkach zdecydowałem, że warto tych ludzi włączać w zmianę, bo jeśli ich się nie włączy, a związkowcami, tak już mówiąc prosto, zostają zwykle ludzie, którzy mają niskie poczucie wartości, jakąś taką potrzebę docenienia i tak dalej, więc warto tą potrzebę zauważyć, wyłuskać ich i włączyć w zmianę. Przynajmniej komunikacyjnie, nie pomijać ich.
Przypomnij sobie, Tomek, taki jeden projekt, który robiliśmy na temat wartościowania stanowisk pracy. Tak naprawdę od samego początku włączyliśmy w projekt członków związków zawodowych i tak naprawdę dzięki temu ten projekt zakończył się sukcesem. I co lepsze, nikt później, przynajmniej nikt ze związków zawodowych nie mówił, że to wartościowanie było zrobione źle.
Więc ponieważ oni uczestniczyli w tym, prawda?
Dlatego włączanie
to jest
ludzi,
ten aspekt.
Dlatego włączanie ludzi do tego, to co powiedziałem na początku, włączyć ich, dać im coś zrobić, żeby z tego przyszedł jakiś efekt, no to oni będą swojego bronili. A jeżeli ty im coś narzucisz z góry, no to przyszedł jakiś facet, coś tutaj opowiadał, może nawet nie chodzi w krawacie, nawet może rozsądnie gada, ale to jest jego. Jak coś jest twoje, to będziesz o to dbał.
To się w psychologii nazywa afektem ojcowskim. I jeśli ty jesteś współsprawcą czegoś, albo wydaje ci się, że jesteś współautorem czegoś, no to bardzo trudno będzie ci to krytykować później, prawda? Bo już jesteś, uczestniczysz w tym pomyśle.
O tym dokładnie mówię. To najlepiej, jak to są pomysły ludzi. Ja już jestem w tym wieku, że to nie muszą być moje pomysły, że już mam sklerozę i nie pamiętam.
No oczywiście, bo to też jest, to nie jest tylko kwestia wieku, tylko ego i pewnego postawienia sobie celu. Bo jeśli celem jest uzyskanie zmiany, a można ją zrobić tylko z ludźmi, no to po co się upierać i robić ją samemu. A powiedz jeszcze, jak twoim zdaniem działają te programy pomysłów pracowniczych, tak zwany Kaizen? Czy to pomaga zaangażować ludzi?
Znaczy widziałem różne pomysły, widziałem różne programy z ocenianiem, z programowaniem. I widzę jedno duże ryzyko we wszystkich programach, gdzie jest ocena i wygrywają trzy najlepsze programy.
Pomysły.
Trzy najlepsze pomysły. Dlaczego? No bo pomysłów było 300, wygrało 3. 297 pomysłów, ludzie są sfrustrowani. Ja póki mogę, i jak zazwyczaj wprowadzam takie programy, żeby ludzie mieli pomysły, ale to raczej jest przez rozmowę, przez uczestnictwo z ludźmi, co byście chcieli dla wam zrobić, i trzeba zrobić coś, żeby oni poczuli, że coś mogą, tak? Ja już widziałem taki ten... ktoś miał program, jakiś tam pomysł numer 4, ktoś tam dostał 50 zł, a on nie dostał tych 50 zł. No i potem się zaczęło. Ja w życiu nie będę nic zrobił, mówił na podcaście. No, mam w nosie to wszystko, chodzi, opowiada, cały ten program jest do chrzanu, nie będziemy się dowiedzieć, po co w ogóle coś robicie i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo, bardzo ryzykowne, wprowadzając do tego punktu. A po drugie, Z mojego punktu widzenia wprowadzanie znowu w organizację kilka osób, które muszą siąść nad tymi pomysłami, które muszą te pomysły ocenić, dopuścić do tego, czy one są realizowane, czy nie, to jest kłopotliwe i tak naprawdę to jest strata. Ja tak naprawdę uważam, że pewne zmiany, pewne modyfikacje, pomysły powinny być realizowane przez właścicieli obszarów. Może być duży, mniejszy obszar. Jeśli ktoś ma pomysł i grupa się zgodzi, że będzie dokonywała zmiany, tak? No to jak tą zmianę dokona i to poprawi jakiś wynik, no to potem mogą przyjść i powiedzieć szef tego obszaru, ale słuchajcie, zrobiliśmy to, to i to, wskaźniki nam się poprawiły, może byśmy dostali premię.
Tak, ale też zauważmy, że mówimy o tym, jak pracować ze starymi przyzwyczajeniami, a Kaizen kompletnie nie nadaje się do takich organizacji, te takie, które znamy z automotywu, no bo tam mówimy o tym, że nie ma starych przyzwyczajeń. Ale, po prostu ludzie nauczeni są takiej kultury zmiany, że jedyne, co jest stałe, to, że wszystko się zmienia. I oni docenieni poprzez program Kaizen pracują chętniej i lepiej zmotywowani są. Natomiast wprowadzanie takiego programu, dokładnie się z tobą zgadzam, w organizacji, w której tylko 3 ludzi potrafi wykonać pracę na 3 stanowiskach i nie są kompletnie wymienni, jest porażką i stratą czasu.
Druga rzecz jest taka, że znowu pytanie, jak wskaźniki ustalimy dla programu Kaizen, bo pamiętam taką sytuację, że każdy miał mieć jakiś wniosek. Słuchajcie, nie oszukujmy się, są osoby, które mają pomysły, a są osoby, które chcą tak naprawdę mieć święty spokój. Jak one na koniec miesiąca potem mówią, że nie dostaniesz 20 zł premii, bo nic nie wymyśliłeś, a on w życiu nic nie wymyślił i nie ma takich predyspozycji. On jest świetnym malarzem. Maluje świetnie, jest najlepszym malarzem na świecie. No to jak jest najlepszym malarzem na świecie, to po co mu każemy wymyślać? On bierze pistolet i maluje tak, że po prostu no, nie ma lepszego od niego. W związku z tym, okej, dla tych, co wymyślają, coś im dać, ale też, żeby nie było takiej sytuacji, że ci, co nie wymyślają, powiedzmy, czują się dużo, dużo gorsi, tak?
Tak, ja też zauważyłem jedną taką rzecz, bardzo niepokojącą. Mianowicie w organizacji, dla której pracowałem, ona była bardzo zdegenerowana. Wprowadzenie programu Kaizen, ja go nie wprowadzałem, tylko wcześniej został wprowadzony. Wprowadzenie tego programu Kaizen spowodowało jeszcze większą degenerację, mianowicie to, że ludzie przychodzili z pomysłami, często nawet wypisanymi na odpowiednich arkuszach, a mistrzowie zgłaszali je jako własne. I dostawali za to pieniądze i wszyscy o tym wiedzieli i powstała nawet taka komórka albo taka grupka nieformalna mistrzów, którzy chętnie podkradali pomysły pracowników, zgłaszali je kierownikom, którzy najchętniej nie wychodziliby ze swoich biur, bo mieli tam spokojnie do 15. No i niestety spowodowało to jeszcze pogorszenie atmosfery zamiast poprawienia.
No więc wróciłbym do tego, co też mówiliśmy w jednym podcaście, że tak naprawdę to, co wdrażamy w organizacji, zależy od tego, jak ta organizacja jest świadoma jako całość i na co jest gotowa, tak? Ale generalnie, wracając do tego twojego pytania, wprowadzając jakiś usystematyzowany program Kaizen, trzeba robić to bardzo, bardzo ostrożnie, żeby nie narobić więcej złego niż dobrego.
Tak.
Bo pracownicy tak naprawdę Kaizen powinni wprowadzać dlatego, że chcą lepiej pracować, żeby na tym stanowisku, na którym są, pracowało im się lepiej, tak? Powinno się to w jakiś sposób im wynagradzać, ale naprawdę, jeżeli jest dobra atmosfera w pracy, to wydaje mi się, że to, że on coś wymyślił i ktoś mu dał na to pieniądze, bo rzadko kiedy Kaizeny są bezpieniężne, przeważnie jakieś parę złotych, czasami parę tysięcy trzeba na to wydać, ale jeżeli się pracownik zobaczy, że miał pomysł i to zostało zrobione, to czasami to więcej znaczy niż parę stówek. A jak już by na przykład zszedł najświętszy prezes z góry i poklepał pana Józia, świetnie pan to wymyślił, bez pana byśmy nie dali rady, to czasami więcej znaczy niż gratyfikacja finansowa.
Często nie musi klepać, wystarczy, że przyjdzie, bo tam nikt go nie widział od kwartału na przykład, bo dyrektora produkcji.
Więc powiedziałbym z tym ostrożnie, w zależności od tego, jaka jest świadomość organizacji.
Dzięki, Jarek, za tą rozmowę. Bardzo, myślę, była konkretna i jasno powiedzmy sobie jeszcze raz, że wszystko krok po kroku i dopasowane do kultury organizacyjnej w firmie.
Tak.
Nie można przyklejać wzorców Toyoty do dowolnej firmy. Można pewnie do niektórych, ja spotkałem jedną, ale bądźmy ostrożni z tymi wzorcami i z tymi nazwami, systemami. Słuchajmy ludzi, patrzmy na ludzi, chodźmy na produkcję i tam dopiero szukajmy wspólnie rozwiązań.
Tak, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Zmian nie wprowadzimy sami, zmiany wprowadza się z ludźmi i musimy mieć partnerów na najniższym poziomie i na średnim poziomie zarządzania. A jeśli pracujemy jako konsultanci, to i najwyższe kierownictwo musi pokazać zaangażowanie w proces zmian. Aha. Więc zaangażowanie ludzi jest kluczem.
Aha. Dzięki jeszcze raz i wytrychów nie ma, niestety.
Dziękuję bardzo.
Ciekawi jesteśmy jeszcze waszych doświadczeń z wprowadzaniem zmian i z przekonywaniem ludzi do wyjścia ze strefy komfortu i pracy z ich starymi przyzwyczajeniami. Piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania. Być może będzie to na tyle obszerne, że powstanie nowy podcast. A jeśli nie, to na pewno odpowiemy na wszystkie wasze wątpliwości, pytania w miarę naszych możliwości, naszych doświadczeń, którymi się chętnie dzielimy. Dzięki.
Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.